Przygody Fryderyka w szafarni. Latem to się odbyło. Posłuchajcie, dzieci, gdy zima jest daleko i nie ma zamieci. I w parku wśród zieleni słychać ptaków śpiewy. W złote kłosy się zdobią o zimę zasiewy, a owoce dojrzałe sokiem, jak dla chwały, pękają na drzewie i spadają jak strzały. Przybył młody Fryderyk w sierpniu do szafarni, gdzie żyli dziewanowscy. Mili gospodarni, co posiadali płonne i jej okolice, buki stuletnie w lasach, na polach pszenice. Szlachta herbu Jastrzębiec mieszkała we dworze, w którym gość drzwi otwarte miał o każdej porze. Juliusz Dziewanowski był ziemskim właścicielem, który stał się Chopinów dobrym przyjacielem i który trochę później, bo w 34, będzie świadkiem w kościele. Na ślubie zawartym pomiędzy Izabelą, siostrą Fryderyka, a Antonim Barcińskim, bo matematyka i człowieka dobrego, weźmie do ołtarza urocza młoda panna, co się czasem zdarza. Lecz nie zawsze tak bywa. Jej siostra Ludwika nie wybierze szczęśliwie. Wyjdzie za prawnika, który nie będzie darzył szacunkiem jej brata, w czasie kiedy Fryderyk odchodził ze świata. Juliusz Dziewanowski był ojcem Dominika, a że szkolnictwo w mądrych domach nie zanika, bo czy ktoś był bez ziemi, czy bardzo bogaty, nie chciał dzieci wychować bez dobrej oświaty, dlatego wysłał syna do szkoły w Warszawie. Tam domuś poznał Frycka i słuchał ciekawie jego opowieści lub śmiał się w niebogłosy, gdy kolega przeróżne naśladował głosy, bo talentów miał wiele, Chopinów potomek. W żartach wesołych Pichon dał sobie przydomek, kiedy kurier szafarski tworzył dla zabawy. A co przedstawiał w piśmie? Otóż różne sprawy. A to, że wściekły kocur ludzi atakował, biegał, straszył i w końcu go ktoś upolował. Że pies zjadł kuropatwę, a kotka walczyła dzielnie z obcym indykiem i oko straciła. Inny kotek się zakradł cicho do piwnicy, gdzie stłukł butelkę soku. Wart był szubienicy, lecz że wybrał najmniejszą, to mu się daruje, a nawet na pochwałę kiciuś zasługuje. Zaś ogier kasztanowy, znany w okolicy, wracał kiedyś do stajni. I zdechł na granicy, nie przeżył tego lata, zapewne był stary. Wspominał Chopin również, że gryzą komary, że mocno się pobiły kobiety szafarskie. Pismo było zabawne i trochę plotkarskie. Posłał ten periodyk ze swoich wakacji do rodziców w Warszawie, którzy nie bez racji martwili się o zdrowie synka i Emilki, córeczki, bo ich przecież choroby jak wilki szarpały w młodym wieku. Z całego rodzeństwa śmierć przyniosła Emilce pierwszej nabożeństwa, pisała piękne wiersze, miała lat 14. Zmarła w świecie okrutnym, jak pszczółka na chwaście. Dziewanowscy wiedzieli, kiedy zapraszali Fryderyka, że wątłe ma ciało, stąd dbali o jego wypoczynek. Jeść kazali zdrowo i żeby do rodziców napisał też słowo, aby się nie martwili, bo powietrze sprzyja, że kawy żołędziowej sporo tu wypija, 6-7 filiżanek na dzień i z jęczmienia pół karawki tyzany. Jeszcze dla wzmocnienia spożywa. Zatem rodzic na państwa niech liczy, zwłaszcza gdy sił dodaje krajobraz rolniczy. Mikołaj Chopin ojciec wieś znał doskonale. Pochodził przecież ze wsi, podkreślał to stale. Urodził się w Maronville, przeżył młode lata w rolniczej Lotaryngii. Z odległego świata przybył pod Warszawę, gdzie poznał Justynę. O rękę ją poprosił, założył rodzinę i choć znał ciężkie życie, to umiał zarazem radować się naturą i wiejskim obrazem. Tekla Justyna, którą Mikołaj poślubił, pochodziła ze szlachty. A czym się nie chlubił jej ojciec, bo rodzina dóbr nie posiadała i tylko gospodarstwem cudzym zarządzała. Nazwisko Krzyżanowska otrzymała z domu. Jednak nie udało się odgadnąć nikomu, ani naukowcom i żadnemu poecie, w którym niegdyś przodkowie mieszkali powiecie. Może w herbie Łebdzika mieli oraz rękę zgiętą, dzierżącą jego ryj, zadolną szczękę? Niektórzy Krzyżanowskich widzą powiązania ze starym rodem Świnków. Są i takie zdania, bo przecież nie ma jeszcze prawdy ustalonej. Mogli zatem pochodzić z Mazowsza, z Zielonej, gdzie żył Adam Świnka, co pochwały najszczersze miał od Jana Długosza za łacińskie wiersze. Pewne jest, że Justyna, Mikołaja żona, przyszła na świat w Długiem. Wieś była położona na Kujawach, zarządzał tam ojciec majątkiem Skarbków. Niewiele wiemy, poza tym wyjątkiem, o rodzie Krzyżanowskich. Lecz dodać należy uczciwie, że nieważne, gdzie która wieś leży. Bo w każdej na Mazowszu, czy też na Kujawach, dość zdrowe jest powietrze i ruch przy zabawach. Stąd rodzice wiedzieli, że jest słuszną sprawą, by dziecko żyło na wsi, gdzieś poza Warszawą, by spędzało wakacje na różne sposoby i umiało od siebie oddalać choroby. Prawda, że praca na wsi człowieka utrudzi, z drugiej strony natura do życia pobudzi. Fryderyk miał oceny w szkole znakomite, które w domu pokazał pieczęcią przybite, a była też nagroda do nich dołączona. I ojciec chodził dumny, matka ucieszona, bo rodzic na świadectwie widzi jak na dłoni, kto uczy się sumiennie i czasu nie trwoni. Przybyła następnego dnia panna Ludwika Dziewanowska z szafarni. Ciocia Dominika, która obiecała mieć troskliwe spojrzenie na Fryderyka, zadbać o jego jedzenie i zaleceń lekarza przestrzegać surowo. A że jej ufali, to wierzyli na słowo. Dlatego się zgodzili bez najmniejszej trwogi, by przygotowała się z ich synem do drogi. Powozem zawiozła go do dworu jej brata Juliusza ze stolicy do wiejskiego świata. Tam Juliusz Dziewanowski witał ich serdecznie. Czym szafarnia bogata? Mawiał tak odwiecznie. Stąpał szybko po schodach, po czym wyszedł przed dwór, chwycił walizkę lekko, jak chłop zarzuca wór na plecy i przybysza ciągnął na pokoje. Dom się rozbudził, rosły radosne nastroje, w oknach machały ręce, a kto był ciekawy, zerkał i wołał: nasz gość przyjechał z Warszawy. Zabrał chłopiec lekarstwa oraz książki, które były dobre na lato i na dni ponure. Czytał wraz z Dominikiem, zajmując część ławy, ballady i romanse, co przywiózł z Warszawy. Czas spędzali w salonie, jeśli deszcz lał podły, lub biegali po polu, gdy panny powiodły, a kiedy zmęczyły ich piszczące dziewczyny, słuchali w lesie ptaków, szukali zwierzyny. Zaś nocą oglądali niebieskie sklepienie z panną Ludwiką, która miała uwielbienie dla nieba i dla koni, bo nie tylko gwiazdy kochała. w dzień uczyła gościa konnej jazdy. Z całej stajni wybrała wierzchowca gniadego, bo wiedziała, że nic on nie zrobi głupiego, że nie będzie zwierzęciem dzika siła wiodła. Lecz koń chłopca powozi i nie zrzuci z siodła. Stał na podwórzu, parskał, a zapach miał świeży. Gdy jeszcze sporo czasu było do wieczerzy, wspiął się Fryderyk na grzbiet, poklepał stworzenie i jechał dokładnie tam, gdzie koń miał życzenie, bo nie wiedział, jak skręcić i czym się hamuje. A w liście do rodziców pisał, że się czuje jak małpa na niedźwiedziu, która sobie siedzi, choć małp nie ma w szafarni i nie ma niedźwiedzi. Wybierali się też do dworów okolicznych, bo przyjaciół w regionie mieli dosyć licznych. Czasami odwiedzali kolegę ze szkoły, co mieszkał w Sokołowie. Powóz był wesoły i każdy składał żarty, gdy panna z chłopcami prowadziła dwa konie, kierując lejcami. A raz panna Ludwika, najlepsza ciotunia, zrobiła im wycieczkę konną do Torunia. Więc spać poszli wcześniej, bo wyjazd był poranny. Zwiedzili tam Najświętszej Kościół Marii Panny i Kościół Świętych Janów, Świętego Jakuba, ratusz na Starym Rynku. Gotycka to chluba, pomyślał Fryderyk. Gród oglądał z podziwem. Widział, że całe miasto łączy się z poiwem ludzkich dziejów, bogactwa i własnej kultury. Przybyli później pod dom Kopernika, który był zajęty przez Niemca jakiegoś i smutno zrobiło się wnet chłopcu, gdy zobaczył płótno w tym oknie. Może ajent najadł się kapusty i puszcza zefiry. Tak, powinien być pusty i otwarty dla ludzi dom, gdzie się narodził nasz astronom największy, co z Polski pochodził. Fryderyk był patriotą. Nie jeden to przyzna, że drogie było jemu to słowo ojczyzna. I ciekawe, że ojciec, choć przybył z daleka, wpajał dzieciom miłość do polskiego człowieka. Może przez to, że widział, jak niegdyś Rosjanie zabijali Polaków, gdy gasło powstanie. Jeśli człowiek jest dobry, wolny i wrażliwy, otwiera swoje serce, chce być sprawiedliwy, to łatwo nie polubi okrutnej piechoty, co rzeź sprawiła, tylko pokocha sieroty. Fryderyk do szafarni przyjechał dwukrotnie i olśnił wszystkich. Panny patrzyły zalotnie, a starsi rzekli z chlubą, kiedy niesłychanie młody człowiek się bawił, grał na fortepianie lub na skrzypcach ludowych. Na basetli, która ledwie co miała strunę, wygrywał Mazura. Był ciekawy Fryderyk wszystkiego, co nowe. Poruszyły go tańce, melodie ludowe, słuchał zabaw w karczmie lub stojąc przy topoli podziwiał śpiewające kobiety na roli. A czasami Fryderyk pisał w jednej chwili, kiedy ludzie przy pracy przyśpiewki nucili. W Nieszawie stała biedna, ale nie żebraczka. Głos wyciągała mocny, przy płocie śpiewaczka. W tym czasie, gdy z Torunia wyjeżdżał powozem Dziewanowskich, a że był zdolnym wirtuozem, to słuch miał absolutny, uznał jej zalety, prosił, by powtórzyła i wręczył monety. Sporo wrażeń Fryckowi dały wiejskie domy, co nie miały dachówek, tylko dach ze słomy. Chłopcy w białych płótnach i we wstążkach dziewczynki ze śpiewem przyszli pod dwór, gdy były dożynki. Przynieśli w rękach kwiaty, z łąk zebrane, mleczne, a także snopy zboża, grube i słoneczne, zaś dziedzic na podwórzu porozstawiał stoły. Kazał przynieść jedzenie, beczkę ze stodoły, bo byli też dorośli, co z muzykantami śpiewali, pili, albo tupali nogami. Każdy się cieszył, tańczył, gdy miał trochę mocy i tak trwała zabawa do samej północy. Później się rozeszli i Fryderyk zanucił. Spojrzał w niebo wysoko, po czym się zasmucił i czuł pewien niepokój, że coś w nim się kłóci. Jeśli świat zdobędzie, to może tu nie wróci. Zwykle dla mistrza, co jest na wsi i na uboczu, będzie bardziej ciekawe i bliższe dla oczu. Geniusz rośnie z naturą tak nierozerwalnie, bo mocno. Podobnie jak chłopiec naturalnie zapamięta na zawsze, jeśli tak się zdarzy, kiedy piękna dziewczyna dotknie jego twarzy. Wiedzą znawcy, że sztuka wzór bierze z natury, a tym głos jest dla ucha, czym dotyk dla skóry. Stąd należy wyciągnąć oczywiste wnioski, że inspirację geniusz czerpał z polskiej wioski. Kiedyś Edward Odyniec w Dreźnie opowiadał, pamiętam, zaczął szybko, gdy do stołu siadał i mówił z uniesieniem o pewnym koncercie, na który zaproszenie otrzymał w kopercie od Teresy Kickiej, co ludziom pomagała, była wierną patriotką i sztukę kochała. Chciała wszystkich Polaków pogodzić w zabawie, stąd zorganizowała ten występ w Warszawie. Młody Fryderyk Chopin grał na fortepianie i w zachwyt wszystkich panów wprowadził i panie. Zagrał kilka utworów, nie czekał na brawa, tylko improwizował. Wspaniale! Ciekawa publiczność słuchała, gdy on grał pochłonięty przez muzykę, aż zbladł i osłabł jak zziębnięty ptaszek. Lecz nie przerwał sztuki, a im ona była wówczas mocniejsza, tym słabły ramiona. Podszedł Julian Niemcewicz i choć nie chciał ciszy, to jednak mu oderwał ręce od klawiszy. Później miałem w Paryżu wiele tych okazji, aby słuchać z radością Chopina fantazji. Dziś nie wiem, czy mam tworzyć pana Tadeusza, kiedy kraj mój wspominam i muza mnie zmusza, czy może lepiej pisać pana Fryderyka, by zbłądziła pod strzechy geniusza muzyka? Czytał Jarosław Felczykowski, autor Cezary Dobies.